GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium towarzyszące cyklowi pokazów filmowych w Plamie GAK we wrześniu, październiku i listopadzie. Ja nazywam się Marcin Zwolan i jestem koordynatorem tego cyklu. W tym podcaście będę rozmawiał zarówno z osobami robiącymi drag, jak i tymi, które tworzą performanse wpisujące się w szeroko pojętą sztukę queerową.
Przygotujcie się na najbardziej niezręczną rozmowę w wszechświecie.
Czemu?
Ponieważ ja tu jestem.
Jakim jesteś?
Hej! Jestem infektyka. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Marcin.
Ja się bardzo cieszę, że przyjechałaś, bo już to było planowane od dłuższego czasu.
Chciałabym się zapytać w sumie, skąd wziął się pomysł na mnie? W sensie skąd...
Szukam osób, które mają niepodrabialny, bardzo taki indywidualny styl, więc też zwracam uwagę na to, kto był w Gdańsku do tej pory, a kto nie był.
Wow, ja nigdy nie byłam jeszcze. Rozmawialiśmy chyba wczoraj w sumie o tym, że ty byłeś na moim Poznaniu.
Byłem na show Orzeczenia i Podmioty.
Mhm. Wtedy miałam na sobie lateksowe jakieś takie gluty i to był mój pierwszy atempt w ogóle na perfo, żeby użyć właśnie lateksowych elementów, z którymi pracuję już 3 lata bodajże, z samym lateksem. To było pierwsze perfo po chyba 2-letniej przerwie. Pojechałam tam taka rozdrażniona, ale bardzo byłam wdzięczna też Ali za to, że mnie zabukowała tam, bo czuję, że wróciłam jakoś tak socjalnie tam.
Co myślisz, że przyciągnęło Ale, żeby ciebie zaprosić?
Jestem trans. Period. Myślę to, że byłam ruda w 2023 też. No nie. Jeżeli chodzi o takie koneksje w tym środowisku, myślę, że dużo mogłam złapać przez takie poczucie humoru moje i to, że ja nie hamuję się za bardzo.
Było robienie przez 3 lata w lateksie, ale u ciebie jest też dłuższa historia związana z szyciem. Skąd się u ciebie wzięło zainteresowanie szyciem i projektowaniem?
Stąd, że nie było tak, że zawsze dostawałam wszystko, co chciałam, powiedzmy, w moim domu. Było tam dużo takiego craftsmanshipu w mojej rodzinie. Bardzo dużo osób coś umiało zrobić samemu. Ja po prostu przegrzebywałam cały mój dom w poszukiwaniu fajnych rzeczy. Byłam bardzo ciekawska. I znalazłam kiedyś krzykłę zakrywane na tym pierwszy i miałam obsesję na punkcie tego zamaskowanego mordercy Ghostface'a. I bardzo, bardzo, bardzo chciałam mieć ten kostium. Tylko że miałam obsesję na punkcie szczegółów. Obsesję. I znalazłam maskę, która była faktycznie ta silikonowa, nie ta plastikowa, która była na Allegro za jakieś 3 złote, tylko miałam taką, wiesz, za 6 dyszek znalazłam. Błagałam moją mamę bardzo długi czas, żeby mi ją kupiła. Potem skapało mi się, że wszystkie te szaty, które ten Ghostface miał, w ogóle nie mają takiego kroju. Więc jeździłam z moją mamą i znalazłam exactly taki sam materiał, jaki był użyty, bo jeszcze przed tym uwielbiałam behind the scenes z różnych filmów, szczególnie właśnie z Krzyku, gdzie widziałam, że ten materiał wcale nie był czarny, taki czarny, matowy, tylko on się świecił. Znalazłam go, kupiłam. Miałam zawsze bardzo dużą taką wyobraźnię przestrzenną. Potrafiłam sobie to rozrysować jakoś na materiale samym bez papieru. Szyłam to, pamiętam, i ręcznie, i maszyną. Wtedy się zaczęło. Zaczęło się w ogóle od kostiumów halloweenowych, jeżeli już możemy przejść do tego wątku. Potem były też stroje dla lalek. Bardzo duża taka potrzeba indywidualności, żebym tylko ja mogła to mieć. Wiesz, o co chodzi? Może jest to jakiś kompleks, nie wiem. Potem byłam w szkole też, która uczyła w tym kierunku, gdzie miałam możliwość zrobić swoje pierwsze 2 pokazy. Wygrałam ogólnopolski jakiś też ze swoją kolekcją pierwszą, którą by the way zrobiłam o tym, że jestem trans, a wydali ją pod moim deadname'em.
Okay.
Potem miałam sporą przerwę, jeżeli chodzi o takie szycie, bo no wiadomo, szkoła mnie trochę przytrała. Nie chciało mi się robić jakichś rzeczy kreatywnych, szczególnie, że każdy jakiś przejaw kreatywności czy indywidualności był od razu hamowany i tłumiony, tak? Gdy pojawił się trakt, był rok 2021, miałam debiutować w Wrocławiu. Zrozumiałam, kurczę, nie kupię nigdzie takiego zdekonstruowanego czegoś, co widziałam w głowie. Bardzo często, pomimo tego, że moje rzeczy mogą przypominać jakichś innych osób, to bardzo dużo tego, co widać potem na mnie, często to się pojawia jako taka plama, która potem pojawia się na ciele jakimś. Potem widzę ruch, potem widzę kierunki, w jakich może ta plama być jeszcze bardziej rozciągnięta. Tak to często wygląda w mojej głowie, dlatego jestem taką trochę plamą, porozciąganą w różne strony. Nigdy nie widziałam siebie jako coś, co można nazwać czy zlepić w jakąś jedną spójną całość. Wydaje mi się, że zawsze byłam takim chaosem.
I też elementem budowania twojego wizerunku były sesje zdjęciowe.
Wiesz co, ja nienawidzę sesji zdjęciowych. Ja nienawidzę zdjęć. Mhm. Nienawidziałam do tamtego roku, gdy poznałam swoją właśnie byłą partnerkę Gabi. z którą poznałyśmy się w ten sposób, że miałam projekt semestralny na uczelnię. Musiałam go sfotografować jakoś. Bardzo to było takie magiczne wręcz, to jak się poznałyśmy, ponieważ ja zadzwoniłam do niej jakoś w środku nocy na kamerkę. Z internetu po prostu się kojarzyłyśmy, mieliśmy też wspólnych znajomych. Zadzwoniłam do niej totalnie znikąd. I zapytałam się, hej, zrobisz mi zdjęcia serwetki semestralnej? Ona mówi, a moodboard jakiś? Coś? Mówię, dobra. I dostałam jakieś tam chyba, nie wiem, dwa zdjęcia. Nienawidzę moodboardów, nienawidzę organizacji. Ja mam wszystko w głowie, dlaczego ty tego nie rozumiesz? To taki, wiesz, co chodzi? I zrobiłyśmy pierwszą sesję wtedy, pamiętam, na Rondzie Matecznym, która była bardzo taka publiczna. Wydaje mi się, że miałyśmy takie flow, że chciałyśmy uchwycić reakcję osób, które po prostu były na tym przystanku autobusowym, gdzieś tam na kilku przystankach autobusowych, bo to było tak, że krążyłyśmy. I tak powstały nasze pierwsze zdjęcia, które były pierwszymi zdjęciami, które ktoś mi zrobił, które mi się w 100% podobały. I wtedy poczułam się naprawdę ładna. Poczułam się spełniona, ale też poczułam się bardzo straszna. W ogóle z Gabi miałyśmy bardzo dobry flow, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe. Ona bardzo widzi mnie, docenia to, w jaki sposób ja pozuję, że jestem taka dynamiczna i że jestem taka dziwna. To jest jedna osoba, która potrafi moją dziwność faktycznie uchwycić na zdjęciu. W sensie, wiesz, Marcin, widzisz mnie na żywo, co nie? I to ona faktycznie wyciąga taki bardzo dziwny pierwiastek, który jest bardzo piękny na tych zdjęciach. Jak byłam młodsza, wchodził ten taki trend na lost media. Wiesz, to takie straszne rzeczy z internetu.
Tak, tak, tak.
Ja to żarłam. Ja się tym karmiłam codziennie. Ja w ogóle do dzisiaj słucham creepypast. Fun fact. Właśnie lost media to był taki mój ulubiony zakątek internetu. To jest takie strasznie dziwne, powykrzywiane ryje jakieś. Wiesz, o co chodzi? Dziwne sylwetki. To bardzo też mnie ukształtowało, jeżeli chodzi o tą stronę modową, bo wszystko u mnie jest wykrzywione jakieś takie. Jeżeli chodzi o moją taką postać internetową, bardzo buduję wokół tego taką otoczkę lost media persony, że w sumie nie wiadomo za bardzo, o co z nim chodzi. Mamy też te sesje zrobione z Gabi, którym często towarzyszą te czerwone wielkie napisy, które kojarzą mi się z tabloidami, które są taką manifestacją. Trochę to chcę, żeby to wyglądało jak gazetka. Ale taka z moją mordą, bo mam trochę obsesję na swoim punkcie, muszę przyznać. Mam trochę obsesję punkcie swojej twarzy na zdjęciach, czasem. Jakoś na żywo nigdy nie spełnia moich wymagań. To jest tak jak Ala Urwał mówi, że lustro to jest dla niej szklana pułapka. No to ja tak mam ze zdjęciami niektórymi swoimi. To są te rzeczy, których nie potrafię ująć właśnie w słowa.
Efemeryczne? Coś w rodzaju ulotnego i tajemniczego. Jak na przykład to, że się pojawiasz w przestrzeni publicznej w kostiumie.
Skąd na mnie na głowie? I w zębach, co nie?
Albo dlaczego się obcy pojawia na przykład na scenie La Pose w trakcie Pride'a, nie?
Oj, to jest bardzo ważne. Trochę tragiczne wręcz. Moja właśnie była partnerka Gabi jest ogromną fanką Geigera. Ten numer z Just the Two of Us jest takim moim... Alien jest moim listem miłosnym do mojej byłej partnerki. I jest takim najbardziej szczerym... Jak to nazwać? Jest takim najbardziej szczerym moim wyznaniem miłości po prostu, tak? Moim najbardziej takim głupkowatym, bo ja nie umiem być poważna. I jest to jednocześnie bardzo duże moje wyjście ze strefy komfortu, jak sobie spojrzysz na wszystko, co robię. Bo to był bardzo duży viral w ogóle na TikToku. To chyba miało 600 tysięcy wyświetleń, teraz chyba 700 już ma. Alien był bardzo dużym wyjściem ze strefy komfortu. Także to wszystko jest takie efemeryczne. Dużo mojego perfu jest taką frustracją na to, że coś już się kończy. Ale też traktuję to bardzo terapeutycznie, w sensie staram się od przynajmniej mojego występu w Lublinie, który był pierwszym w tym roku, który tak zapoczątkował taką moją falę w ogóle występów. Bo występuję też, kurczę, od 4 lat.
W Lublinie to mówisz o przegięciu?
Niesamowita przestrzeń. Uwielbiam tych ludzi w ogóle. Bardzo mi to otworzyło. Tam pierwszy raz właśnie moje perfo było aż tak emocjonalne, że zwymiotowałam przed samym wyjściem na scenę. Ale to połknęłam. I wyszłam. I bardzo wtedy, pamiętam, wyładowałam swoją złość na dom rodzinny. I to było bardzo widać. I ludzie wychodzili wtedy, co nie? To było perfo o tym, że to, co stworzyłeś, cię zabija. I wychodziłam z takiej dużej jakby latek swojej płachty, która miała trochę imitować część ludzkiego ciała jakąś. Trupa rozpruwałam na scenie. Gdy już rozpruwam trupa na scenie, to go wciągnęłam razem ze sobą tam. I to było takie dla mnie... symboliczne, wiesz, słuchajcie. Bardzo mi się podobało to perf. Super. A potem zrobiłam tego Aliena. Na tym samym wydarzeniu. I ludzie mówili, kim ty jesteś? Bo to było takie zestawienie takiej totalnej głupoty, takiego brain rotu. Właśnie brain rot jest bardzo ważną częścią też mnie, jakbyś jeszcze nie zauważył. A jednocześnie to pierwsze było takie strasznie poważne, tak bardzo obciążające emocjonalnie. Dużo osób mówiło, że było przytłoczonych po tym. Podobało mi się to. Bardzo też dużo gram dźwiękiem w trakcie perfo. Lubię takie przytłaczające dla innych dźwięki. Bardzo mnie to uspokaja. Jakieś takie szumowe dźwięki. Dużo komentarzy takich słyszę, że wszyscy myśleli, że jestem wredna, że jestem straszna i tak dalej, że jestem, wiesz... A ja uważam, że jestem prosta działka ze Śląska, co nie?
Tak, to macie dużo wspólnego z pomadką pod tym względem. O właśnie.
Pomadka jest dla mnie bardzo, bardzo ważną osobą w każdej płaszczyźnie ostatnio życia. Samo patrzenie na to, co ona robi na scenie, jest bardzo inspirujące. Pierwszy raz przy niej poczułam, że mogę mieć fan na scenie, szczerze. Ona mi bardzo pokazała, że nie musisz się spinać jakby, w sensie popatrz na nią, co ona robi tam, co nie. To nie jest tak, że ona sobie robi tam tylko bekę, co nie, bo to jest też bardzo teatralne, bardzo emocjonalne. Czuję z nią bardzo dużą koneksję. Pamiętam, że jeden z najlepszych takich wieczorów performatywnych to właśnie było, jak z Pomadą byłyśmy po Pride'zie. Dwie kuzynki od Klejuski. Idź się pobaw z kuzynką, to są kuzynka i ma telefon na głowie, co nie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że ją mam. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest dla mnie niepojęte, że możesz zobaczyć sukienkę na Vinted w chmurki i zrobić na podstawie tego look samolotem.
No tak.
I wiesz, potem ci to polubi Amanda Lepore. W ogóle społeczność dookoła mnie jest bardzo ważna. Ja jestem zlepkiem wszystkiego dookoła też. Dziennik Gdański można by przeczytać na przykład i się dowiedzieć trochę rzeczy o mnie. Na przykład, że jestem drag queen.
Na razie robisz lip sync. Czyli to jest jeden z tych zabiegów, które się zazwyczaj wykorzystuje.
Moim... Tak,
występujesz w przestrzeniach dragowych, ale drag queen nie jesteś.
Dementuję to. Nie jestem drag queen.
Jaki jest twój ostateczny cel w takim razie?
Nie wiem, jaka jest moja forma. To jeszcze zobaczymy. Myślę, że dużo się może zmienić, ale w tym momencie jestem na etapie szukania producenta, czy może produkowaniu samej. Chciałabym bardzo występować ze swoimi numerami. Ja... Od początku, jak zaczynałam występować, wiedziałam, że dążę do występowania z własną muzą. Muzyka mnie bardziej inspiruje niż film, bo bardzo jestem wrażliwa na dźwięk. Dużo potrafię też wytworzyć sobie wizję, jeżeli chodzi o ciuchy też na podstawie dźwięków. Tańczyłam też kiedyś zresztą w grupie tanecznej, bardzo mnie to rozwinęło. Bardzo w ogóle wszystko, co robię, jest synestezyjne i wydaje mi się, że ten taniec też był taki. Doświadczenie jednego zmysłu wywołuje jednocześnie wrażenia dla innego zmysłu i u mnie to jest bardzo widoczne. Muza na przykład wywołuje u mnie wizję tego, co bym mogła ubrać, ale u mnie to jest tak bardzo konkretnie widzę, co chcę, konkretne faktury ubrań i tak dalej. Ale czuję, że zaczynam wyglądać coraz bardziej jak to faktycznie, co czuję, że mam w środku, w sensie taki absolutny potwór z jakichś właśnie ciemnych stron mediów. Tak, robię teraz lip sync.
A są jakieś postaci ze sceny muzycznej, które są dla ciebie wyjątkowo ważne?
Moja w ogóle cała taka świadomość muzyczna, taka wizualna też, bardzo zaczęła się w momencie, gdy zobaczyłam pierwszy raz teledysk Marilyna Mansona, niestety. Dla backgroundu powiem, że po prostu jest to człowiek, który dopuścił się strasznych rzeczy i bardzo dużo było tam przemocy na kobietach dookoła, bliskich osobach. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tej całej sztuce, gdzie opowiadał o tych złolach, on jest jednym z nich, to jest najgorsze. Jednak ten człowiek bardzo nakierunkował mnie, jeżeli chodzi o dynamikę tego. On bardzo bazował na shock value. On był absolutnie nieprzewidywalny i to jest bardzo dla mnie inspirujące. Siał postrach. Zawsze może przez to, że byłam bardzo insecure i dalej pewnie jestem, dla mnie zawsze bardzo byli ważni artyści, którzy wzbudzali respekt. Czy Diamanda Galas, która... fizycznie nie rusza się po tej scenie, nie robi nic w trakcie występów, natomiast jej sama aparycja i barwa głosu jest absolutnie przerażającym doświadczeniem według mnie.
Jeszcze jest taki drobny fakt o niej, że ona była artystką wokalną od efektów dźwiękowych w horrorach.
Dużo jest jej w horrorach w ogóle samplowanych, w sensie ona, bardzo dużo jej głosu tam jest. Niesamowita baba, niesamowita i przerażająca. I jeszcze do tego aktywistka.
Tak.
Ale jest na przykład taka artystka Salvia. W gimnazjum miałam obsesję na jej punkcie. Ona zaczynała od właśnie takich wizualnych rzeczy, jak też chyba miała jakieś perfotragowe. Zaczynała od sesji zdjęciowych, które były dosyć ekstremalne, jak na 2018-2017. Salvia była bardzo dużym kopnięciem w stronę ekstremy wizualnej na zdjęciach na pewno. Ona też jest absolutnie przerażająca według mnie. W sensie jest w tym wszystkim bardzo taka delikatna. I to mnie bardzo inspirowało. lubię w tym całym w ogóle takim obrzydlistwie strachu być trochę ładna. Lubię to bardzo. Taśma krająca. Bardzo lubię się owijać taśmą krającą.
Jak Jenna Marvin.
O, właśnie to jest jedna z moich też ulubionych takich artystek. Ona w tym samym czasie się wybiła właśnie co Salvia. Mniej więcej. Tak jak Fecal Matter jeszcze też. Znaczy w tym momencie, jak to powiedziała pomadka, zszokowani go głową i brakiem brwi. I chciałabym bardzo wyjść poza to. Bo chciałabym naprawdę robić horror na scenie. Chciałabym o wiele bardziej przekraczać granice ludzi w trakcie występów. W sensie nie fizycznie. Mhm. Jakoś tak wizualnie czy dźwiękowo. Jak najbardziej jak się da, tylko żeby ich nie dotykać.
Żeby przebodźcować wszystko.
Tak, tak, no. Poczujcie się jak ja cały czas, wiesz o co chodzi. Tak, poczujcie tak, się tak. Jak ja. Jest to jakąś taką złością na ludzi. Często jak występuję i na przykład widzę ludzi akurat, bardzo do nich robię mordę i staram się ich jakoś tak, wiesz, wystraszyć.
A co z Earth Eater?
Jest to artystka, która tworzyła w mojej głowie totalnie nową dziurę jakąś. Na pewno pozwoliła mi przejść do takiej Diamanty Galas z Marina Mansona. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz ten album Phoenix. To jest album... taki elektrofolk, coś tam jest bardzo akustyczny też, jest bardzo spokojny, jest bardzo nie mój, wydawałoby się. A jest w nim coś takiego, co przeprowadziło mnie przez jeden z najcięższych okresów mojego życia, naprawdę. Jest to też album o jakimś takim odrodzeniu i ja bardzo mam takie placebo z nim. Nowy dzień, nowa ja, wiesz co? Nie, ale na pewno po śmierci mojego młodszego brata on mi bardzo pomógł. On mi bardzo pozwolił tu zostać. Jednocześnie próbować się zmienić dla samej siebie. Szczególnie po zobaczeniu jej na żywo, bo wiesz co, ja mam tak, że nie będę miała fiksacji na punkcie jakiegoś takiego artysty, dopóki nie zobaczę go na żywo. Earth Eater nie ma za dużo dobrych koncertów w internecie nagranych generalnie. Ale jak to zobaczyłam na żywo, to pamiętam, że kilka dobrych miesięcy nie słyszałam niczego innego oprócz niej. Słyszałam tylko ją. Uwielbiam tą muzę, strasznie mnie to uspokaja. Strasznie jest to kontrastowe z tym, czego słuchałam do tej pory. Ale generalnie siedzę też bardzo dużo w elektronice. Bardzo zaczęłam wracać właśnie do moich też takich korzeni. Po tym Mansonie jeszcze było Crystal Castles, były jakieś zespoły typu, wiesz, Crimes. Shady Lady Manstealer chyba była schona ostatnio.
No tak, to jest podstawowo się. I też Shady Lady. I Marilyn Manson. A jak wchodzisz na scenę, to przeżywasz blackout, czy czujesz, że masz pełną kontrolę?
Wczoraj poczułam, że mam pełną kontrolę na przykład. Ale zwykle zależy od tego, jak mam przygotowane wcześniej wszystko. I zauważyłam, że w tym roku nie miałam czegoś takiego, że pozapominałam czegoś. W tym roku pierwszy raz mi się zdarzyło, że powtarzałam swoje numery. Zwykle miałam tak, że robiłam cały czas coś nowego. Dosyć mnie to zaczęło męczyć. Ale też zauważyłam, że jak powtarzam te numery, to już to nie wychodzi tak dobrze, bo nie ma tej intencji. Na przykład jak powtórzyłam ten numer z Lublina na afterze po antykapitalistycznym Marszu Równości, to już w ogóle nie miałam takiego flow. Nie byłam aż tak wściekła. Już wiedziałam, że to wyładowałam. No ale co potem mam zrobić z tymi kostiumami, co nie? Ja wiem, że ja nie mogę występować za dużo, bo tu nie ma po prostu miejsca dla mnie. Ale też kurczę, po co miałabym jakoś więcej występować, skoro ja zaraz skończę z tym dragiem i będzie to bardziej takie muzyczne, powiedzmy, doświadczenie. Mhm. Chciałabym bardzo w końcu zrobić swoje wymarzone show, które nazywałoby się Infectica Experience i byłoby to audiowizualne, może byłoby też połączone z dragiem. Chciałabym bardzo zaangażować do tego więcej osób. I chciałabym, żeby to wyglądało właśnie jak wydarzenie, które nie stało się nigdy. Po tym wydarzeniu wszyscy stwierdzili, że to się nie wydarzyło.
To się trochę zgadza z tym, co się wczoraj stało, bo nie można było nagrywać.
Fajne to było, fajne to było.
Była publiczność w ciemności przez 10 minut.
Fajne to, też to było. Jest... Marcin, to mnie bardzo uspokoiło. Jak ja leżałam pod tym stołem. Nie o co chodzi. I... też bardzo zżyłam się z publicznością pod tym stołem, muszę przyznać. Bardzo się poczułam, okej, jesteśmy w tym razem, jakby. Podoba mi się, jak obie strony i organizacja i performer się szanują wzajemnie i bardzo nie lubię tłocznych miejsc, muszę przyznać. Ostatni raz biorę na siebie sezon halloweenowy.
Okej.
Okay. Nigdy więcej. To, że mogłam tutaj przyjechać, bardzo mi pozwoliło wypocząć po tym. Mm-hmm. Jednak nie kończę z dragiem, tak jak myślałam. 2 tygodnie temu. Jest to też dla mnie szok trochę, że tak dobrze mi idzie na scenie w tym roku po 2 latach takiej praktycznej nieobecności, odmawiania bookingów i tak dalej. Ciekawi mnie, co za tym stoi właśnie, czy to są te dobre foty, czy co. Właściwie tak jak mnie widzicie, taka sama siebie też widzę. Nie wiem za bardzo, kim jestem. Jeszcze jestem na takim etapie, w ogóle czy ja kiedyś wejdę do końca w tą bańkę artystyczną, nie wiem. Jak jeżdżę sobie na przykład na swoje występy z osobami moimi, to jest mi o wiele łatwiej, bo wiem, że robię to dla nich. Ja na przykład jak występowałam w Lublinie, właśnie ten pierwszy występ w tym roku, czułam, że ja to robiłam totalnie dla moich przyjaciół, którzy tam byli ze mną. To była Gabi, była to Aurora i Weronika de Moria też z jej wspaniałą mamą. Wszyscy moi przyjaciele, którzy tam byli, mam wrażenie, że dostali stricte do nich to, co tam robiłam na tej scenie. Wczoraj też bardzo się wspaniale czułam, naprawdę, bo nie dość, że Pomada i Grzesiu też była właśnie Bożena, ale też w ogóle mieliście wspaniałą ekipę i czułam, że będzie to docenione po prostu, tak? Bardzo by było mi miło.
Performanse w przestrzeniach queerowych, to jest jakby za tym stoi wioska ludzi, nie?
Która często pracuje za darmo, która często robi to dla sztuki po prostu.
I każdy sobie wiąże wzajemnie gorsety.
O, właśnie, właśnie, to wiązanie gorsetów jest bardzo ważne. No, pamiętam, że miałam taki full circle moment w czerwcu, jak przypomniało mi się, jak oglądałam jakieś takie pierwsze draksy, jakie widziałam w internecie, co nie, polskie. Bo ja nie oglądałam RuPaula nigdy, do tamtego roku. W tamtym roku pierwszy raz widziałam RuPaula i Dragula chyba też. Pamiętam, że jak oglądałam takie pierwsze jakieś draksy, które widziałam, to była twoja stara Gąsiu. I w tym roku twoja stara wiązała mi gorset. I to było takie dla mnie, kurczę, i to są tak wspaniali ludzie. Poczułam się tak przyjęta. Jestem ogromną fanką efektów specjalnych, które możesz dotknąć. Nienawidzę CGI. Jestem uczulona na to. Że byłam bardzo mała, mój wujek, czego nie powinien robić, puszczał mi bardzo dużo dziwnych filmów, w sensie horrorów. I pamiętam, że jak miałam kilka lat, zobaczyłam pierwszy raz ekranizację Silent Hilla. To zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że ja nie mogłam spać przez 2 tygodnie. Pierwszy raz w życiu się tak przestraszyłam, gdy zobaczyłam tego Pyramid Head'a, który ściągał skórę z tej kobiety przed kościołem. Ja od dzieciaka jestem ogromną fanką Silent Hill'a. Wydaje mi się, że miał na mnie tak samo duży wpływ jak muzyka Mansona. Mhm. Jeżeli mówimy tutaj o fakturach, na przykład movement postaci antagonistów i to, jak tam te uniwersa się zmieniają, bardzo czuję, że to jest moja głowa. Ten pierwszy film był naprawdę genialny, jeżeli chodzi o te efekty. Był ogrom tego, w sensie te lokacje były tak przepięknie zrobione. Chcę mi się płakać, jak myślę o tym filmie. To jest dla mnie przepiękne. Marcin, ty wiesz, jak ja się bałam mgły, jak ja obejrzałam ten film? Mgły samej w sobie się bałam, jak wychodziłam z domu po obejrzeniu tego filmu. Jeszcze pamiętam, że obejrzałam ten Silent Hill i wyszłam z domu, przez to była mgła na zewnątrz. Jeszcze ja mieszkałam całe życie przy lesie i to było bardzo intensywne, gdy była ta mgła. Naprawdę bardzo.
Tak.
Wiesz, jeszcze jak był COVID, to ja codziennie spacerek, coś tam. Mm. Bardzo lubię się ruszać, uwielbiam jeździć na rowerze, uwielbiam jazdę na rolkach. Pamiętam, jak w trakcie COVID-a wychodziłam na rower w nocy na kilka godzin i słuchałam sobie właśnie Akiry Yamaoki, soundtracków z Silent Hill'a we mgle w nocy. To była wiocha też, tam nie było ludzi praktycznie. Dlatego, kurczę, przeprowadzka ze Śląska do Krakowa bardzo mnie przybiła. Czuję, że tracę powoli swój safe space i to bardzo po mnie widać niestety.
Był też temat efektów praktycznych. Mm-hmm. Czy jeszcze coś z horroru?
Wiesz co, na pewno.
W kontekście efektów praktycznych.
The Thing. Pierwsza? No wiadomo, że obce. Sharknado i Sharktopus. Uwielbiałam Sharktopusa. Tak jak a propos efektów praktycznych. Natomiast jest jeszcze taki podgatunek French Extreme i jest jeden z filmów, który też zobaczyłem. Miałem kilka lat, którego nie powinnam widzieć. Zgadnij, co to za film.
Inside.
Nie. Martyrs.
Martyrs.
Oryginalny.
A faktycznie Martyrs.
Bardzo mi ten film narył w pani, jak byłam mała. Był dla mnie mega fashion. Ta Sara z tym kneblem na oczach, z tym kaskiem dziwnym, to jest dla mnie mega fashion. W sensie to jest okropne. To jest chyba jeden z najbardziej przerażających filmów według mnie. Do dzisiaj, jak go oglądam, otwiera się jakiś nowy aspekt. Ja go widziałam z 50 razy, bo ja go oglądam tak kilka razy w miesiącu. Mm. Fun fact, Marcin, Borat to jest mój drugi ulubiony film. Bo ja w ogóle nie oglądam filmów, które nie są horrorami, zacznijmy od tego. Nie oglądam w ogóle, bo mnie to nudzi strasznie. Może wynika to z tego, że się nauczyłam tak na tym trochę, na tych horrorach, wiesz, oglądać cokolwiek. A Borat? Ten film mnie zniszczył psychicznie, bo się tak śmiałam. Rozbudowałam trochę na tym swoje poczucie humoru. W sensie na tym, jak bardzo absurdalne to jest. Borat w ogóle był genialny, bo był eksperymentem społecznym. I to nie było o nim, tylko to było o nich wszystkich dookoła, wiesz o co chodzi.
Tak.
Bardzo mi się to podobało, świetne to było. A jeżeli chodzi o wodę, Marcin się boi jednej rzeczy. Rekinów. Nie mogę patrzeć na zdjęcia rekinów. Nigdy nie dostawałam tak ogromnych ataków paniki jak w wodzie po obejrzeniu jakichś szczanek. Ja pamiętam tylko te zęby. Ja się okropnie boję rekinów, boję się wody, boję się braku kontroli. Ale jednocześnie, zawsze wiedziałam, że to powiem gdzieś publicznie, moją wymarzoną śmiercią byłoby zostać zjedzoną przez ogromną jakąś istotę spod wody, której nikt nigdy nie zobaczył oprócz mnie. I żeby mnie to zjadło i tyle. Pamiętam, że jak robiłam animację stop motion, jak byłam młodsza, to bardzo dużo robiłam Teksańskiej Masakry. Budowałam bardzo dużo dioram z pierwszej części właśnie, szczególnie czerwona ściana za tymi metalowymi drzwiami Leatherface'a była dla mnie taka ikoniczna. Był to dla mnie bardzo ważny moment. Ja miałam opcję na punkcie Teksańskiej Masakry. No i piła oczywiście. Piła. Uwielbiam publiczne pułapki, które tam robił ten Jigsaw. Uwielbiałam te takie metaliczne, dziwne faktury, kilka linek naraz, wiesz o co chodzi. Bardzo mi to gilgotało mózg, pamiętam. Ale to jest już jakiś performance jeden wielki dla mnie. Jak byłam mała, to budowałam kartonowe pułapki z piły.
Dioramy i kartonowe pułapki.
Tak, ja w ogóle bardzo dużo bawiłam się plasteliną, jak byłam młodsza. Bardzo dużo rzeźbiłam postaci z horrorów, robiłam sobie maski Leatherface'a, budowałam sobie sztuczne piły mechaniczne. Wiesz, Marcin, jak wychowujesz się na tym dosłownie, to są jedne z pierwszych wspomnień, jakie masz. To jest strasznie ciekawe, jak widzę to, jak gadam czasem z ludźmi, którzy zajmują się podobną branżą co ja, ale widzę na przykład moje spojrzenie na fashion, które jest bardzo gory, jest takie, wiesz, ostre. Wydaje mi się, że dlatego jestem trans, bo uważam, że strach jest pierwszym krokiem do fascynacji dla mnie. I ja wiem, że trochę byłam przerażona kobietami takimi bardzo strasznymi. W filmach czy bajkach, czy w ogóle Baba Jaga na przykład, bo jedna z moich też fiksacji była mała. No i co bym tu mogła gadać? Kobiety, osobility z kobietą i horrory z kobietą, tak. Zrobiłem jakieś kolekcje o spektrum kobiecości właśnie, która była dla mnie takim pogodzeniem się z tym, że muszę być straszna, żeby być dla siebie sama kobieca. Coś takiego. I czułam się strasznie dysforycznie na przykład, gdy myślałam o tym, że muszę być... Pipi, stratata, jakaś słodziutka, ładna. Boże, nie chcę tego tak mówić. Przepraszam, że muszę być ultra sfeminizowana tak społecznie, żeby być, czuć się kobieta. Ja zauważyłam, że na przykład o wiele lepiej się czuję, gdy nie dbam aż tak bardzo o to, a na przykład patrzę na ten aspekt właśnie. Dużo mojej takiej fascynacji wychodzi ze strachu. Te wszystkie rzeczy, o których ci dzisiaj powiedziałam, byłam nimi absolutnie przerażona, gdy je pierwszy raz zobaczyłam. Na pewno. No i lubiłam Lady Gaga też bardzo z nie.
A Lady Gaga, no...
Czekam, aż chcesz zrobić coś inspirowanego Lady Gaga, na przykład drag queen, wiesz,